Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Ksiądz Mieczysław Mokrzycki został arcybiskupem koadjutorem we Lwowie. Nadamy rozmowę z nominatem. W związku z 750. rocznicą śmierci świętego Jacka Dominikanie obchodzą rok mu poświęcony. Gościem ojca Stanisława Tasiemskiego będzie ojciec Tomasz Gałuszka, dominikanin. Tą rozmową rozpoczniemy cykl jubileuszowych audycji o świętym z rodu Odrowążów. 16 lipca na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. W Malezji powstała nowa diecezja. Decyzją Ojca Świętego z większości terenu diecezji Kota Kinabalu w północnej części wyspy Borneo wydzielono biskupstwo Sandakan. Pierwszym ordynariuszem nowej diecezji został mianowany 50-letni ksiądz Julius Dazin Gitom, pochodzący z tamtych terenów. Jest on specjalistą w zakresie teologii moralnej i prawa kanonicznego.
Diecezja Sandakan obejmuje obszar ponad 43 tysięcy kwadratowych, równy mniej więcej łącznej powierzchni województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Pośród miliona mieszkańców tego terenu jest tam 64 tysiące katolików. W czterech parafiach pracuje 6 księży diecezjalnych, 2 siostry zakonne oraz 16 świeckich katechistów.
Benedykt XVI mianował arcybiskupem koadiutorem archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego księdza Mieczysława Mokrzyckiego, swego osobistego sekretarza. Równocześnie papież mianował biskupem koadiutorem diecezji charkowsko-zaporowskiej obrządku łacińskiego biskupa Mariana Buczka, który dotychczas był we Lwowie biskupem pomocniczym.
Arcybiskup nominat Mieczysław Mokrzycki urodził się 29 marca 1961 roku w Majdanie Łukawieckim. Studia filozoficzne odbył w seminarium przemyskim, a teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał magisterium, pisząc pracę Islam a chrześcijaństwo. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 roku z rąk kardynała Mariana Jaworskiego w Lubaczowie, po czym 2 lata pracował jako wikariusz w Bełżcu. Doktoryzował się z teologii na papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie na podstawie rozprawy Formacja kapłańska w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego w sytuacji dzisiejszej w świetle współczesnych dokumentów posoborowych. W 1996 roku, po kilkumiesięcznej pracy w Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, został powołany przez Jana Pawła II na jego osobistego sekretarza. Funkcję tę pełni również obecnie.
Po 11 latach Watykania przychodzi zostawić sprawy Kościoła Powszechnego, bezpośrednią pomoc Ojcu Świętemu, udając się jako koadjutor do Lwowa. Ksiądz biskup nominat Mieczysław Mokrzycki, szczęść Boże, witam serdecznie.
Dziękuję, szczęść Boże.
Proszę księdza, cóż to dla księdza biskupa znaczy? Przełom w życiu?
Raczej trudno powiedzieć o jakimś przełomie. Kierunek raczej się nie zmienia. On nastąpił z chwilą przyjęcia święceń kapłańskich. Obecnie jest to tylko kontynuacja służby Panu Jezusowi i ludziom. Nastąpi tylko zmiana miejsca i sposobu, w jaki ona się będzie wyrażać.
Był jakiś czas pomyśleć o swoim zawołaniu, o herbie?
Chciałbym, abym dobrze wypełnił to, do czego wezwał mnie Chrystus i w czym najbardziej bym mógł przyjść z pomocą wiernym archidiecezji lwowskiej. Aby dobrze odczytać wolę Bożą i przyjąć ją w całości, potrzebna jest łaska Boża, Jego światło, a z mojej strony pokora.
Pokora, czyli humilitas. Proszę księdza, właściwie drugi sekretarz Ojca Świętego zdołał tak się utrzymać w cieniu w Watykanie, że powszechnie, pewnie ze względu właśnie na tę cechę, niewiele więcej można powiedzieć o nim wiadomo. Kim jest biskup, koadjutor archidiecezji lwowskiej? Kto przychodzi do Lwowa, tak we własnych oczach?
Ja myślę, że jest księdzem, jest współbratem, jest sługą oddającym się do dyspozycji i pomocy mojemu księdzu kardynałowi Marianowi Jaworskiemu, któremu jestem winien wdzięczność za wielkie zaufanie i życzliwość, jaką mnie zawsze darzył.
11 lat u boku Ojca Świętego. Wcześniej był czas studiów również tutaj w Rzymie. No to bardzo długo. Co księdzu dało ten czas właśnie tutaj?
Poznałem bliżej Kościół Powszechny. Będąc u boku Ojca Świętego Jana Pawła II, miałem możliwość otrzeć się o Jego wielką świętość, mądrość, umiejętność słuchania, podejmowania różnych decyzji, a w sposób szczególny rozpoznawania znaków czasu. Nauczyłem się i zakosztowałem pięknych liturgii, szczególnie tych w roku świętym. Ufam, że wszystko, co miałem możność widzieć, czy nawet podpatrywać u papieży, jakoś zaowocuje.
Seminarium część robił ksiądz w Przemyślu. To tak blisko archidiecezji lwowskiej. Kościół lwowski charakteryzuje bogactwo obrządków, nawet wyznań. Nakłada się na nie bagaż historii, bardziej lub mniej udanych prób współistnienia. Co zdaniem księdza biskupa nominata jest ważne, mówiąc porównawczo, wręcz w takim tyglu?
Ważną rzeczą jest budowanie osobistych relacji. Dzięki nim lepiej się poznajemy. Poznanie sprawia, że bardziej się rozumiemy, a zrozumienie zbliża nas do siebie. Ufam, że też tak będzie.
Kiedy, gdzie, jeśli już wiadomo, będą święcenia?
Święcenia już są zaplanowane na dzień 29 września. Termin jest już określony ze względu na to, że Ojciec Święty chciał być osobiście konsekratorem, co odczytuję jako wielki gest dobroci i życzliwości.
Księże biskupie nominacie, 11 lat to jest bardzo długi okres czasu, z pewnością niełatwego czasu w cieniu. Przychodzi to wszystko zostawić, idąc do Lwowa, swojego prawie Lwowa, no ale jednak daleko. Jakie uczucia?
Na pewno z wielką radością, ufnością powracam do swojej archidiecezji. Będzie mi na pewno przykro rozstać się z Ojcem Świętym obecnym, z drugim Ojcem Świętym, który jest mi też blisko, który pozostał tutaj w Watykanie. Zostawić ten dom, z którym byłem bardzo związany, w którym przeżyłem bardzo dużo, ale wracam do ludzi, do narodów, które bardzo kocham i miłuję.
Byłoby czymś bardzo dziwnym, gdyby pewna tęsknota w sercu nie zostawała. Zatem wspomnijmy chwilę najbardziej radosną tutaj w Pałacu Apostolskim.
Takich chwil myślę, że jest bardzo dużo. Są to miłe wspomnienia z pobytu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, takie luźne rozmowy, spacery, a także z Benedyktem XVI, który zawsze stwarza taką miłą atmosferę. Także czułem się tutaj jak w domu rodzinnym, jak właśnie syn z ojcem.
Misja u boku Ojca Świętego to było nie tylko, powiedzmy, w pewnym sensie, w cudzysłowie, zamknięcie w Pałacu Apostolskim. Przyszło jeździć dużo po świecie. Jak się wspomina te pielgrzymki?
Nie byłem na wielu pielgrzymkach, chociaż w większości. Jest to dla mnie wielkie doświadczenie. Jest to właśnie zobaczenie, jak ludzie czekają na spotkanie z następcą świętego Piotra, z namiestnikiem Chrystusowym. Jak właśnie garną się do Niego, jak chcą, aby właśnie przynajmniej znaleźć się w Jego cieniu. Bo widać, że papież jako namiestnik Chrystusowy jest kimś wielkim i bardzo ważnym dla wszystkich wiernych na całym świecie.
Nasi słuchacze we Lwowie będą patrzeć na biskupa, który do nich przychodzi. Dzisiaj jest ogłoszony jako ten, który będzie naszym biskupem, bo to właśnie znaczy koadiutor. Proszę księdza, co by ksiądz im chciał powiedzieć już dzisiaj?
Że będę właśnie starał się, aby jak najbardziej przybliżyć im Chrystusa, by napełnić ich serca wielką radością, ufnością, miłością, a także bronić ich godności osoby ludzkiej. Mogę tylko prosić, aby właśnie ogarniali mnie swoją modlitwą, bym jak najbardziej i najgodniej przygotował się do sakry biskupiej.
Bóg zapłać serdeczne nominacji dzisiejszej. Serdecznie gratulujemy, również życząc błogosławieństwa Bożego na niełatwej posłudze biskupa koadiutora w Lwowie.
Bóg zapłać, dziękuję.
Dominikanie obchodzą rok świętego Jacka. Kim był, w jakich żył czasach? Poświęcimy temu cykl audycji ojca Stanisława Tasiemskiego, a do wysłuchania pierwszej z nich zapraszamy już teraz.
Naszym gościem jest ojciec Tomasz Gałuszka z Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie. Proszę ojca, poprosilibyśmy najpierw, żeby przedstawić epokę, w której urodził się i działał święty Jacek.
XIII wiek jest takim wiekiem, który możemy nazwać jednym z najważniejszych drugiego tysiąclecia. wiek, w którym działy się wielkie rzeczy, ale działy się też rzeczy przerażające. Kościół w XIII wieku był kościołem, który zarówno przeżywał ogromny rozwój intelektualny, pamiętajmy, że właśnie wtedy rozwijały się największe uniwersytety, Paryż, Bolonia, ale jest również kościołem walczącym, kościołem też bardzo mocno podzielonym, kościołem, który zmaga się z różnymi sektami i herezjami. We Włoszech, Francja Południowa, Północna Hiszpania to tereny Katarów, Albigensów, Waldensów i wielu, wielu innych sekt. I w tym też czasie, kiedy wielu się wydawało, że Kościół już się chyli ku upadkowi, pojawiły się wielkie postaci. Franciszek, Dominik, no i właśnie z tym Dominikiem był związany święty Jacek. I w tej epoce no Jacek się doskonale wpisał, bo to, co się działo na terenach Europy Zachodniej, zaczęło też powoli wchodzić na spokojne, zielone tereny słowiańskie, a dokładniej do Krakowa, później już dalej na wschód.
Na ile właśnie ta odpowiedź, którą dawał święty Jacek, była odpowiedzią adekwatną na te wyzwania?
Kraków i w ogóle tereny Europy Środkowej i Europy Wschodniej w XIII wieku rozwijały się trochę inaczej niż Europa Zachodnia. Z różnych względów, brak takich poważnych ośrodków edukacji, ośrodków intelektualnych, także duże skupiska ludności, ale jednak zgromadzone w takich punktach sprawiały, że różnego rodzaju prądy myślowych i tutaj również heretyckie, one nie dochodziły do nas i Polska w dużej mierze była terenem bardzo spokojnym. Oczywiście tak mówimy tutaj, jeżeli chodzi o prądy zachodnie, natomiast Polska wtedy walczyła i była narażona na różnego rodzaju najazdy ze strony Tatarów, Rusinów, Prusów i to były tereny rzeczywiście misyjne, które potrzebowały usłyszeć o Chrystusie i pewnie niespokój świętego Jacka ciągnął do Krakowa, ale przede wszystkim to, jakie są te ogromne potrzeby i te ogromne tereny, które były terenami całkowicie misyjnymi. Dlatego też Jacek, przychodząc do Krakowa, nie myślał o tym, żeby Kraków uczynić wielkim, wspaniałym klasztorem, w którym będzie wszystko się gromadziło i skupiało, ale miało to być miejsce, z którego będą wychodzili kolejni kaznodzieje, kolejni misjonarze, dominikanie, którzy będą głosić. Klasztor krakowski, pierwszy klasztor powołany przez świętego Jacka w roku 1222, był właśnie klasztorem ściśle formacyjnym, takim miejscem, z którego się wychodziło.
Jeszcze zanim Jacek przyjął habit, był po prostu zwykłym Jackiem Odrowążem. Nie myślał o życiu zakonnym. Skąd się u niego wzięło to zainteresowanie? Może cofnijmy się właśnie do jego domu, do środowiska, z którego wyszedł.
Jak pisze najstarszy biograf, lektor Stanisław, święty Jacek już od samych początków wykazywał się takim wysokim poziomem inteligencji, mocną duchowością i dlatego też zauważony przez swojego wuja Iwona, wtedy kanonika, a później również biskupa krakowskiego, został wysłany na studia do Włoch, do Bolonii, gdzie kończył prawo, teologię i powrócił do Krakowa. Jak pisze lektor Stanisław, jaśniał i błyszczał różnymi rodzaju cnotami wśród innych kanoników i był taką wielką nadzieją Krakowa, wielką nadzieją też jednego z największych obok gryfitów w Krakowie, rodów małopolskich. I być może, możemy tutaj snuć takie domysły, na Jacka czekał również urząd biskupi w Krakowie zaraz po swoim wuju, biskupie Iwie Odrowążu. Ale tego już się nie możemy dowiedzieć. Święty Jacek zajął się całkowicie inną działalnością, o wiele mocniejszą i o wiele większym też zakresie, niż by się wydawało, gdyby był tylko biskupem krakowskim. Jednak święty Jacek dotknął, jak piszą historycy XVII-wieczni, nawet muru chińskiego. Oczywiście możemy tutaj to wszystko czytać z takim przymrużeniem oka, ale jednak pewnie ten duch misyjny musiał być ogromny. A sama rodzina świętego Jacka, o której niewiele wiadomo, ale wiemy na pewno i to jest bardzo w analizie źródeł rękopiśmiennych najstarszej biografii i żywotu świętego Jacka, widać, że lektor Stanisław nie wymyślił sobie tego Śląska i tego Kamienia Śląskiego, a dokładnie Łąki pod Kamieniem Śląskim, ale rzeczywiście w tradycji bardzo mocno istniała świadomość, że Jacek pochodził właśnie z tamtych terenów i z tamtych terenów też został pociągnięty do Krakowa, a później również no, na całą Europę.
Jak to się stało, że Jacek poznał świętego Dominika? Czy to brało się z jego szerokich horyzontów? Przecież wykształcenie zdobył już wcześniej.
No, święty Jacek pewnie wielokrotnie był w Rzymie ze swoim wujem, biskupem krakowskim Iwonem, ale ta wyprawa, jak pisze lektor Stanisław, z około roku 1220 miała się okazać całkowicie inną wyprawą, wyprawą, która była taka rewolucyjną w życiu świętego Jacka. Bo to święty Jacek, choć był wykształcony, chociaż wielkie plany, wielkie zadania przed nim stały w kościele krakowskim, to jednak wydarzenie i człowieka, którego poznał tutaj w Rzymie, wszystko zmieniło. Tym człowiekiem był właśnie święty Dominik i wydarzenie i miejsce, w którym poznał świętego Dominika i cała ta otoczka i kontekst był taki przedziwny, bo jak podają te najstarsze żywoty, tym razem założyciela dominikanów, świętego Dominika Guzmana, jeden z kardynałów, kardynał Stefan, miał bratanka, a ten bratanek popadł w bardzo poważną chorobę i w końcu też był bliski, jak pisze lektor Stanisław, bram śmierci. I wtedy też, kiedy już ten kuzyn kardynała Stefana najprawdopodobniej skonał, zaniesiono ciało kuzyna do świętego Dominika i Dominik przy ogromnej ilości świadków uzdrowił tego kuzyna, a właśnie jednym ze świadków był święty Jacek i Iwo od Rowąż. I to Iwo od Rowąż, bardzo ciekawe, podszedł do świętego Dominika i powiedział: Dominiku, ja również chciałbym mieć takich braci w Polsce. Dominik, jako że był człowiekiem racjonalnie myślącym, od razu odpowiedział: cóż, dałbym ci, ale sam widzisz, jakie są potrzeby tutaj, możemy tak dopowiedzieć, ale jeżeli będziesz miał jakichś braci Słowian, braci z Polski, to ja z miłą chęcią ich uformuję, przyjmą z moich rąk habit i później odeślę ich z powrotem. I tak było też ze świętym Jackiem. Święty Jacek jako jeden z widzów, jeden z tych, który obserwował, został pociągnięty przykładem i poznał człowieka, który czyni cudę, poznał człowieka, który ma ogromną wiarę i później sam Jacek tą cechę przyjął.
Lektor Stanisław, Życie i cuda świętego Jacka. O surowości życia świętego Jacka. Prawdziwym niejako źródłem, z którego początek brała surowość życia błogosławionego Jacka, był sam święty Dominik. Miał bowiem w sobie, podobnie jak tamten, pokorę serca, dziewiczą czystość, żarliwą miłość Boga i bliźniego. Miłość ta do tego stopnia wypełniała jego wnętrze, że gdziekolwiek ujrzał kogoś przygnębionego lub płaczącego, nie mógł się powstrzymać, aby nie wylać obfitości łez. A na modlitwie zalany łzami wypraszał dla nich Bożą pociechę. Miał również zwyczaj bardzo częstego spędzania nocy w kościele, choć z trudem i z rzadka znajdował tam miejsce odpoczynku. Kładł bowiem swoje zmęczone ciało przed ołtarzem i skłoniwszy głowę na kamieniu lub gołej ziemi, nieco odpoczywał. I każdej nocy chłostał swoje ciało rzemieniami z węzełkami aż do upływu krwi. W soboty zaś oraz Wigilię Świąt Świętej Dziewicy i Apostołów pościł o chlebie i wodzie. Cały swój czas poświęcał Bogu, zawsze bowiem albo studiował, albo głosił, spowiadał, modlił się, albo odwiedzając chorych, budował bliźnich słowem i przykładem.
Ta ogromna księga, ten Liber Miraculorum świętego Jacka jest gruby, wielki, jest najlepszym świadectwem tego, że święty Jacek również stał się człowiekiem, który czynił cuda, wielkie cuda, również wskrzeszenia, ale przede wszystkim był człowiekiem ogromnej wiary. I święty Jacek poszedł za Dominikiem i tak rozpoczyna się całkowicie nowy etap w życiu świętego Jacka, etap, który miał rozpocząć też wielką działalność misyjną i wielki ruch dominikanów tego zakonu kaznodziejskiego na wschód.
Mówił ojciec Tomasz Gałuszka z Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie.
Rozmowę zrealizował ojciec Stanisław Tasiemski. Tu Radio Watykańskie. W poniedziałkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę Laudetur Jezus Chrystus.